Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Gdańsk dawniej był niewątpliwie miastem świątyń. Z biegiem czasu w tych kościołach zaczęły pojawiać się ogromne, napędzane powietrzem dzięki sile ludzkich mięśni, instrumenty. To organy. Co z nich zostało po II wojnie światowej i jak wyglądały gdańskie tradycje organowe w ogóle, opowie dzisiaj mój gość. Organista i organmistrz, czyli muzyk i budowniczy organów, Bartłomiej Dratkowski.
Od XVI do XVIII wieku to Gdańsk dyktował północnej Europie koncepcję brzmieniową instrumentów. Mieliśmy całe dynastie organmistrzów, którzy królowali w tym rzemiośle w Gdańsku, ale tym samym w Europie. W Gdańsku także narodził się taki styl północno-niemiecki, ale także architektonicznie organy w dobie późnego i środkowego baroku były zdominowane przez ten styl gdański. Dlatego mówimy o, jeżeli chodzi o prospekt organowy, mówimy w pewnym momencie historii organowej o prospekcie gdańskim.
No właśnie, my mówimy o organach w Gdańsku, natomiast kiedy początek tych gdańskich organów można byłoby dokładnie w czasie umieścić? Czy jest jakaś taka cezura czasowa, że wiemy, o, powstały pierwsze i to właśnie był ten rok, ten dzień albo ten wiek?
Bardzo lubimy w historii pewne takie daty, które są jakimś początkiem i od tego momentu wiemy, że mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem historycznym, tak jak na przykład Chrzest Polski, i wtedy mówimy o państwowości polskiej. Niestety z organami w Gdańsku tak nie będzie. W dużej mierze jest to dzieło pewnego przypadku, kiedy dowiadujemy się o tym, że organy gdzieś powstały z jakichś rachunków, które się zachowały w archiwach, ale także i o dziwo z niektórych rycin i rysunków, które także w archiwach są. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, kiedy pierwsze organy pojawiły się w Gdańsku. Możemy natomiast powiedzieć, kiedy Gdańsk był taką koroną dla organu mistrzostwa w Europie. To jest wiek XVIII. Zdecydowanie połowa XVIII wieku.
A które z gdańskich organów były albo są najstarsze?
Powiedzmy tak, w Gdańsku już nie ma żadnych organów, które by były najstarsze albo byłyby zaliczane jako jedne z najstarszych, ponieważ nic tak naprawdę się nie zachowało do naszych czasów z takiej stuprocentowej substancji. Natomiast w okolicach Gdańska, w Pruszczu Gdańskim, są zachowane organy Andreasa Hildebranta, który tak naprawdę był czołowym przedstawicielem organmistrzów gdańskich. Ten instrument można w najbliższej okolicy uznać jako jeden z takich, które właściwie reprezentują tamten okres. One oczywiście zostały przebudowane lekko, w latach 30. został dostawiony drugi manuał, ale całość brzmienia jest zachowana tak, jak to było w XVIII wieku, kiedy to sobie Hildebrandt wymyślił. Dwa lata temu, na początku 2019 roku, udałem się z profesorem Krzysztofem Urbaniakiem na oględziny tychże organów w Pruszczu Gdańskim i ku naszemu zaskoczeniu w środku, wewnątrz szafy, zachowały się oryginalne inskrypcje napisane kredą przez samego Andreasa Hildebranta. Skąd wiemy? Ponieważ ten charakter pisma jest właściwy dla jego ręki. No, z różnych źródeł i rachunków, które się zachowały w archiwach, a także z tych instrumentów, które gdzieś tutaj w okolicach szczątkowe są, jak na przykład organy w Pasłęku, które przeszły swoją rewitalizację. Przeszło 7 lat temu. Tam także znaleźliśmy bardzo wiele inskrypcji, które dają nam możliwość sygnowania tego pisma w Pruszczu Gdańskim przez Andreasa Hildebranta.
Organy, jakie są, każdy widzi, można byłoby powiedzieć, ale nie wszystko to, co widzimy, to są organy. Ich jest trochę więcej. Jak z perspektywy organmistrza takie organy wyglądają? Jak wygląda to, czego nie widzimy? My słyszymy ten instrument. Jaki on jest?
Kiedy ktoś wchodzi do wnętrza organów, co się czasem zdarza poza fachowcem, który się tymi organami zajmuje, to się po prostu łapie za głowę. Widzi mnogość różnych listewek, cięgieł, niezliczone ilości piszczałek i to się wszystko wydaje tak mocno abstrakcyjne, i że go to wręcz zdumiewa, że coś takiego jest w stanie człowiek zrobić, a jednak w stanie jest. I to wszystko, wbrew pozorom, co tam w środku widzimy, składa się w pewną logiczną całość. Mianowicie, żeby organy grały, potrzebne jest powietrze, a żeby było potrzebne powietrze, jest potrzebna dmuchawa i coś, co te powietrze spręży, czyli miechy. Następnie powietrze jest doprowadzane kanałami do takich półek zwanych wiatrownicami, na których stoją piszczałki. I te piszczałki są zamykane i otwierane przez cały logiczny system dźwigni, przekładni zwanych szeroko trakturą gry i trakturą rejestrową, które są bezpośrednio połączone z klawiaturą i tym samym z grającym. To jest instrument, który wymaga bardzo dużej cierpliwości przy montażu i ogromnego takiego zaangażowania w precyzję pracy. Aczkolwiek czasami, kiedy pracuje się przy organach, to ma się do czynienia z czasami bardzo skrajnymi zjawiskami. Mianowicie trzeba dźwigać czasami bardzo ciężkie piszczałki i wymierzać niektóre rzeczy w dziesiątkach metrów, a potem się przechodzi do pewnych rzeczy, które są dziesiątymi milimetra, jeśli chodzi o regulację i, tak powiem, późniejszą swobodę gry organisty, który do tych organów zasiada. Także przeskalowanie czasami, jeżeli chodzi o budowę organów, jest naprawdę ogromne.
A co potrzebne jest obecnie, no i było dawniej, żeby takie organy sobie sprawić?
Przede wszystkim na dzień dobry trzeba mieć porządny zasób pieniędzy. Rzemiosło sprowadza się zawsze do tego jednego i samego, czyli do pracy ludzkiej, do pewnej inwencji artystycznej. Żeby zbudować organy, trzeba mieć koncepcję, trzeba wiedzieć, w jakie te organy, w jakim mają być stylu. Czy to mają być organy neobarokowe, czy to mają być organy neoromantyczne, czy to może ma być instrument stricte liturgiczny, który jak gdyby zawiera to wszystko w sobie, a może instrument symfoniczny. To jest kwestia tego, z jakim wnętrzem mamy do czynienia i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą metodykę pracy, to w kwestii odlewania blachy, w kwestii robienia piszczałek, to się nic nie zmieniło. Czasami mamy do czynienia z pewnymi ułatwieniami, jak na przykład pewne rzeczy drobne, krążki filcowe, czy muterki są robione fabrycznie i już organomistrzowie ich nie dłubią po prostu, czy ich czeladnicy nie dłubią tego w warsztatach, tylko jest to zamawiane z zewnątrz, co stosunkowo przyspiesza samą pracę. Ale sam proces w swojej koncepcji absolutnie od tamtych czasów się nie zmienił. Prospekt zazwyczaj pasuje do wnętrza, ale brzmienie czasami ulega modom. W Oliwie mamy taką sytuację, że mamy instrument z zewnątrz, stricte barokowy, skądinąd z szafą, która wygląda w taki sposób, jak teraz zupełnie przez przypadek, bo nie została po prostu pomalowana. I ten ciemny kolor, z którym mamy teraz do czynienia, to jest dzieło przypadku, a może i nawet oszczędności pewnej, że po prostu nie został pomalowany, bo miało być to jak gdyby odbiciem tego, co widzimy nad prezbiterium w katedrze oliwskiej, że te chmurki takie miały być i ten witraż i tam miały być takie elementy złocone na tym białym tle, ale jednak postanowiono zostawić te organy, prospekt organowy, barokowy w takiej surowiźnie, która w ogóle nie jest w żaden sposób zabezpieczona i nic się nie dzieje. Żaden spuszczel czy kołatek, inaczej zwany popularnie kornikiem, tego nie trawi i to po prostu jest idealnie zachowana szafa. Ale instrument w środku jest zupełnie niebarokowy. No, też jest przyczyna bardzo prosta, zniszczenia wojenne. Tam mamy do czynienia z bardzo wieloma instrumentami w środku, które są czasami dziełem dużego przypadku. Mogą niektórzy się na mnie gniewać, że ja tak mówię o organach oliwskich, no ale tak to jest. To jest pewien proces brzmieniowy, który zachodził od powojnia aż po dzień dzisiejszy w tych instrumentach, co w ogóle nie odbiera jakościowo temu instrumentowi nic, tylko to jest bardzo duży, powiedzmy sobie, synkretyczny albo i nawet eklektyczny instrument, który ma naprawdę ogromne możliwości brzmieniowe i nie możemy powiedzieć, że to jest instrument barokowy, czy romantyczny, czy neoromantyczny, czy to jest orgel bewegung, czyli taki rodzaj budownictwa organowego, który był w latach 30. XX wieku, który był ukierunkowany na to, żeby organy były możliwie uniwersalne. Oliwa pod tym względem jest instrumentem symfonicznym, stricte. Jeżeli miałbym gdzieś jakoś to zaklasyfikować, to jest instrument symfoniczny.
Gdańskie organy po wojnie miały chyba pewną tendencję do migrowania. Tak by można podsumować to, co się działo. I w Bazylice Mariackiej mamy na przykład organy, które stamtąd wcale nie pochodzą.
Tak, to były organy, które znajdowały się w farze Gdańska, czyli w kościele świętego Jana. Także jak spojrzymy nawet z dołu na ten prospekt, on nam kompletnie nie pasuje do wnętrza kościoła mariackiego. Ale niestety z sukcesem została przeprowadzona rekonstrukcja. Nawet nie rekonstrukcja, tylko pewne podejście do koncepcji brzmieniowej barokowej instrumentu. I dyspozycja została dobrana, czyli komplet brzmieniowy został dobrany w bardzo znakomity sposób dla tego wnętrza, ale i także dla samego prospektu, czyli wiemy po prostu mniej więcej, jak to mogło brzmieć. To są organy zbudowane dzięki fundacji Otto von Kulke. Ten pan jest pochowany w północnej stronie bazyliki. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w Bazylice Mariackiej i zobaczy taką tablicę Otto von Kulke, to można westchnąć pobożnie, bowiem ten pan się przyczynił do rekonstrukcji tego instrumentu w Bazylice Mariackiej. Problem samego prospektu polega na tym, że on nie jest z tego kościoła. On był w kościele świętego Jana. Jemu jeszcze brakuje dwóch bocznych wież, które nie wiemy, gdzie są. To, że ten prospekt został znaleziony, to też jest dzieło kompletnego przypadku. On po prostu został przypadkiem znaleziony, tak jak prospekt organów świętej Trójcy. Ale wracając do samej koncepcji i próby odbudowy instrumentu organowego w Bazylice Mariackiej, trzeba wrócić do lat 80., kiedy rozważano dwie różne koncepcje. Właśnie tę koncepcję barokową i koncepcję symfoniczną we wnętrzu tej barokowej szafy, Martensa Frizena zresztą. Znakomite dzieło snycerskie. Były dwie koncepcje, barokowa i symfoniczna. Na szczęście wygrała ta koncepcja barokowa, a konkretnie północno-niemiecki barok, jeżeli chodzi o brzmienie, czyli takie ostre, wyraziste, z dużymi skrajnościami. Argument był bardzo prosty. No już taki przypadek instrumentu symfonicznego w barokowej szafie mamy w Gdańsku, czyli tak jak wspomniałem w Oliwie.
Przyszła wojna, potem okres powojennej odbudowy zniszczonego Gdańska. Ale jeszcze pod koniec działań wojennych ówcześni mieszkańcy miasta starali się gdańskie instrumenty ocalić.
Chciałbym się wczuć w ogóle w lata 40., a konkretnie 44. rok, kiedy te instrumenty zostały demontowane. Nam się wydaje, że to jest grabież. Ale ja tak przygotowując się do tego programu, myślałem sobie, nie, to nie była grabież, to była troska po prostu o pewne dobro kultury. Ówcześni mieszkańcy Gdańska myśleli, że oni tu wrócą. I oni chcieli ocalić te wszystkie instrumenty i zabytki ruchome z kościołów gotyckich, które były w Gdańsku. Chcieli je po prostu ocalić przed pożogą wojenną, która niechybnie zmierzała właśnie do Gdańska ze wschodu. Organy zostały zdemontowane. Pieczołowicie zostały zinwentaryzowane. Sam posiadam od pana profesora Jana Jancy bardzo bogatą dokumentację fotograficzną, tak zwaną dokumentację Doirera, która pokazuje, z jaką pieczołowitością każdy element snycerki, każdy element brzmieniowy i mechaniczny instrumentu został zinwentaryzowany, sfotografowany, opisany i ponumerowany. Gdy wejdziemy na przykład do Bazyliki Mariackiej na chór i zobaczymy od tyłu instrument, chociażby sam pozytyw, zobaczymy numerki. To było właśnie przygotowywane do wywiezienia i właśnie ta szafa nie została wywieziona z Gdańska, ale mechanizm już tak. Ale nie wiemy tak naprawdę, co się z tymi instrumentami później działo. Różni ludzie i różni fachowcy, którzy się interesują organami, czasami podsyłają mi zdjęcia, mówią, zobacz, to jest z Gdańska, zobacz, to było w Gdańsku. Teraz jest w innych organach, teraz gra to zupełnie gdzie indziej. No, taką mieliśmy sytuację i niestety wojna wyrządziła nam bardzo dużo krzywdy pod tym względem, jeżeli nie tylko w stratach w ludziach, ale także w stratach takich dzieł sztuki, dzieł kultury, pewnego dziedzictwa. Ale nie należy w mojej ocenie tej ewakuacji i wynoszenia tych zabytków oceniać negatywnie. To była na tamtą chwilę, to była troska o to, żeby to ocalić. Ówcześni ludzie w Gdańsku, gdańszczanie mieli świadomość, że to są wielkie, wielkie rzeczy, wielkie dzieła, wielkie instrumenty, które są świadectwem kulturowym epoki, bo pamiętajmy, że na Gdańsku dominował ewangelicyzm, a organy tam są bardzo istotnym elementem i naprawdę na organy nigdy u ewangelików nie żałowano pieniędzy od kiedy tylko pamiętam, zawsze te instrumenty ewangelickie budowane od czasów XVI-wiecznych były naprawdę bardzo porządnie wykonywane i można było rozwijać swoje rzemiosło właśnie dzięki mecenatowi Kościoła Ewangelickiego. Zachowało się stosunkowo niewiele. Są próby podejmowane przez wielu ludzi, żeby to przywracać, tak jak na przykład pan Andrzej Szadejko z wielkim zapałem zrekonstruował organy w Świętej Trójcy na podstawie też zachowanego prospektu i części prospektu. Zupełnie od zera zostały zrekonstruowane organy w kościele Świętego Jana, boczny instrument. Teraz, żeby dopełnić tego wszystkiego, należałoby przywrócić organy z Mariackiego do kościoła Świętego Jana, aby mieć pełnię tego, co tam było. Wiele instrumentów zaginęło zupełnie bez znaku i nie wiemy, gdzie się one znajdują. Zachowały się w Gdańsku tylko elementy. Tak jak wejdziemy do kościoła Świętej Katarzyny i po prawej stronie zobaczymy taką małą emporę organową, tam się zachowały uszy tych organów. Resztę nie wiemy, gdzie jest. Aczkolwiek możemy wiedzieć, jak te organy mogły brzmieć, ponieważ instrument dokładnie z tego samego czasu został wybudowany przez Daniela Nitrowskiego, czyli tego budowniczego, który pracował w kościele Świętej Katarzyny w Olkuszu. I możemy wiedzieć, jak te organy mogły wtedy brzmieć, ponieważ, tak by to powiedzieć, organy w Olkuszu są taką reklamówką tego, co robił Daniel Nitrowski i Józef Nitrowski i w ogóle cała rodzina Nitrowskich w Gdańsku.
Rzemieślników takich jak dawniej i dziś w Gdańsku próżno szukać.
Jeżeli chodzi o organ mistrzów, którzy w Gdańsku funkcjonowali, no to niestety jak cięciem skalpela wojna odcięła to wszystko. Natomiast wiemy, gdzie oni leżą, na przykład Andreas Hildebrand, tak wspominany często z wielką czcią przeze mnie, jest pochowany w kościele Świętej Katarzyny. Księgi parafialne mówią także o tym, gdzie którzy przystępowali do różnych sakramentów, czy do chrztu, czy do komunii świętej, tak jak Józef i Daniel Nitrowscy do kościoła Świętej Elżbiety uczęszczali, także tam uczęszczał Andreas Hildebrand, a później taki jego uczeń Rudolf Rode, który dokończył organy po Janie Wulfie w Oliwie, chociaż z organami w Oliwie to jest taka bardzo ładna legenda, a jak to mówią Włosi, si non è vero, ben trovato, jeżeli coś nie jest prawdziwe, to jest chociaż dobrze wymyślone. Mianowicie ta legenda głosi, że jak Jan Wulf usłyszał organy, które zbudował, to umarł. I teraz pytanie dlaczego? Czy umarł, bo to tak źle mu wyszło, czy z zachwytu? Ale tutaj już ta legenda tego nie dopowiada. Natomiast wiemy, że organy po zmarłym Wulfie dokończył uczeń Andreasa Hildebranta, czyli Rudolf Dalitz, który także zbudował mnóstwo malutkich instrumentów na Żuławach, które na przykład szczątki możemy oglądać po dziś dzień. Gdybyśmy tak poszczególne instrumenty, moglibyśmy z trzech różnych instrumentów złożyć jeden cały i wiedzieć, jak ten warsztat wyglądał. Gdańsk obfitował w bardzo znakomitych rzemieślników. Trzeba wziąć pod uwagę pewną geografię i topografię Gdańska, która pozwalała na to, żeby te instrumenty można było łatwo stąd eksportować. Ale nie zawsze tak było, bowiem organmistrzowie, kiedy budowali duże instrumenty, to się przenosili z całą rodziną do miejscowości. Tam osiadali na jakiś czas i te organy robili tam na miejscu. Dobrze, jak była rzeka w pobliżu, bo można było wówczas korzystać z energii, którą generuje prąd rzeczny i pewne maszyny po prostu kołem młyńskim napędzać. Także niektórzy, jak zachwycają się instrumentami i patrzą, jak to zostało wykonane, że to tak zostało wytoczone. Ano zostało wytoczone, bo już wówczas umieli korzystać z siły natury, która pozwalała troszeczkę ludzkim mięśniom odpocząć. I tak instrumenty zostały budowane często na miejscu i organmistrz, który był gdańskim organmistrzem, jakiś czas pracował gdzieś tam na miejscu z racji tego, że komunikacja wyglądała tak, a nie inaczej. Pewne rzeczy były wykonywane tylko i wyłącznie na miejscu, a czasami w kościele, że niektórzy mogą się zastanowić, jak to zostało wniesione. A to w ogóle nie zostało wniesione, tylko tam zostało od razu zbudowane. Tak na przykład w Pruszczu Gdańskim, kiedy wejdziemy do miechowni, czyli do pomieszczenia z organami, gdzie stoją miechy, drzwi są takie wąsiutkie, bo to jest niecałe 60 cm, a tam w środku stoją ogromne miechy. I ani jednego okna, to po prostu zostało tam zbudowane na miejscu. Na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem, jeżeli chodzi o organy gdańskie, a konkretnie już wielokrotnie wspomnianego przeze mnie Andreasa Hildebranta, są zamki. Takie zamki drzwiowe, które teraz moglibyśmy się zastanawiać, jak w XVIII wieku działał zamek, a one działają po dziś dzień. Kiedy się na przykład wejdzie do organów w Pruszczu Gdańskim, czy do organów w Pasłęku, które też są budowniczego Hildebranta, to te zamki działają i nic im nie jest. Mało tego, są klucze. I one znakomicie pasują i jeszcze żaden klucz się nie złamał i są wprost nie do podrobienia. Bo każdy zamek jest tak spasowany jak buty u szewca, że to się nie da klucza podrobić, tylko klucz był robiony zawsze z zamkiem.
Wracając do legend, podań, plotek o Bachu, który miał być organistą w Gdańsku. Ile w tym prawdy, a ile legendy?
To nie jest historia nie do końca prawdziwa, tylko faktycznie Jan Sebastian Bach otrzymał propozycję, aby być organistą Kościoła Mariackiego w Gdańsku, ale jednocześnie przyjął już posadę w Niemczech, na co się potem żalił swojemu przyjacielowi Georgowi Erdmanowi, że co prawda w Gdańsku lepsze powietrze, ale jednak więcej gratyfikacji, czyli tak zwanych pobocznych dochodów, ma w Niemczech niż miałby w Gdańsku. Taka historia faktycznie miała miejsce i to nie jest do końca legenda, tak? Tak mogło być, tylko Bach niestety z racji tego, że ta komunikacja pocztowa też była zdecydowanie wolniejsza, to po prostu Gdańsk Bach ominął, albo Bach został ominięty przez Gdańsk.
Na koniec ciekawostka. Jak poznać historycznie bogatą parafię z dobrym instrumentem?
Kroniki parafialne w różnych kościołach, zwłaszcza w Małopolsce, zachowywały czasami takie wzmianki, że ksiądz proboszcz swoim parafianom znakomity organ wystawił. I 16-głosowy. No to wówczas to były naprawdę ogromne organy, a teraz to jest raczej instrument dosyć mały. Ale trzeba pamiętać, że 16-głosowy instrument na tamte czasy to były niezwykłe koszty. Trudno to oszacować, czy za to można było kupić wieś, czy dwie. W każdym razie to był niezwykły koszt i taki zapis w kronice, że ksiądz proboszcz swoim parafianom organ znakomity wystawił, jest naprawdę ogromną pochwałą dla przedsiębiorczości tego proboszcza.
Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do spojrzenia na organy z innej perspektywy niż tylko tej widocznej od strony prospektu. Krótką historię organów przedstawił organmistrz i organista, którego grę usłyszeć można m.in. w kościele Świętego Jerzego w Sopocie. Był to Bartłomiej Dratkowski. Daniel Wojciechowski. Spokojnej nocy i do usłyszenia.